Joanna Borińska, linia jest otwarta.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej wynikom finansowym Grupy Kapitałowej GPW wypracowanej w trzecim kwartale 2020 roku. Ja nazywam się Joanna Borińska, reprezentuję Zespół Relacji Inwestorskich. Dzisiejsze spotkania poprowadzą dla Państwa prezes oraz członkowie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych pan Marek Dietl, pani Izabela Olszewska oraz Piotr Borowski. Jest z nami także Dariusz Kułakowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za kwestie IT, gdyby Państwo chcieli poruszyć tutaj takie pytania. Jest z nami także pan Piotr Lispon, wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii. W pierwszej części spotkania zaprezentujemy dla Państwa najważniejsze wydarzenia biznesowe i finansowe podsumowujące trzeci kwartał, a następnie przejdziemy do sesji Q&A, w której będzie możliwość zadawania pytań zarówno w formie audio poprzez telefon, jak również pisemnie poprzez czat, także zachęcam do skorzystania z którejkolwiek możliwości. A teraz oddaję głos dla prezesa Marka Dietla.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Tradycyjnie już zacznę od tych najważniejszych informacji, które mają Państwo na trzeciej stronie prezentacji, a dotyczących tego trzeciego kwartału. Po lewej stronie podsumowaliśmy 9 miesięcy 2020 roku pod względem finansowym. O tym będziemy szczegółowo mówić, w dalszej części tej prezentacji. Generalnie wyniki są bardzo dobre i to zarówno te finansowe i też parametry biznesowe, czyli obroty i to w jaki sposób i we wszystkich właściwie liniach biznesowych te obroty są bardzo, bardzo przyzwoite. Jeśli chodzi o to, jak tworzona jest wartość dla akcjonariuszy, to ona nie wynika tylko i wyłącznie z tego, jakie mamy finanse te bieżące, jaki CAPEX, OPEX, przychody, jakie produkty, ale wynika też w bardzo dużym stopniu z tego, jakie realizujemy inicjatywy strategiczne. Tak po tej prawej stronie tego slajdu widzą Państwo wykaz tylko tego, co robiliśmy w trzecim kwartale 2020 roku. No i tutaj zaczynamy o takim układzie naszym biznesowym, czyli o rynku pierwotnego. Tam inicjatywy strategiczne wspierające ten rynek pierwotny, czyli GPW Ventures i GPW Grow. W GPW Ventures podpisany został list intencyjny w zakresie współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zrobienia takiego funduszu pre-IPO dla sektora agritech i przetwórstwa. I spółka córka GPW Ventures, która będzie zarządzać tym funduszem, została niedawno zarejestrowana w KRS-ie, więc mamy tutaj, jest szansa na skapitalizowanie tego podmiotu jeszcze w tym roku. GPW Growth, nasz program szkoleniowy, wyszła druga edycja, znowu jest komplet uczestników, więc możemy już spokojnie powiedzieć, że jest to działający, powtarzalny biznes i nie musimy już to inwestować, nawet generuje to drobną nadwyżkę finansową, ale co jeszcze ważniejsze, to generuje zainteresowanie giełdą i zwiększa szansę, że ten pipeline IPO-sów w kolejnych latach będzie zdrowy, będą się pojawiać kolejne firmy na giełdzie. Jeśli chodzi o trading, no to wprowadziliśmy sporo nowych produktów, chociażby kontrakty na akcje Biomet Lublin, XTB, Mercatora, Allegro, czyli tych zwycięzców covidowych zmagań. Mamy drugi etap private market. Pierwszym była platforma crowdfundingowa, którą dla biur maklerskich. Drugim etapem jest platforma Raisemana, która umożliwia emisję tokenów, a trzecim etapem będzie rynek wtórny. Dostaliśmy na to dotację NCBR-u i projekt jest realizowany i za jakieś pewnie 9-10 miesięcy będzie gotowa technologia do obrotu wtórnego, bezpiecznego obrotu wtórnego tymi tokenami. Jednocześnie planowane regulacje europejskie bardzo są sprzyjające dla tego rodzaju działalności i dobrze pozycjonuje giełdy w tym łańcuchu wartości handlu tokenami na aktywa niefinansowe. Kolejny to są biznes danowy, no GPW Data został zakończony pierwszy etap projektu przez publikację taksonomii XBRL. Przechodzimy do kolejnych etapów tego przedsięwzięcia i wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że zostanie terminowo ukończone. Przeprowadziliśmy też integrację sposobu sprzedaży danych i zasad sprzedaży danych GPW, GPW Benchmark, BondSpotu i TGE i te synergie w ramach grupy kapitałowej, to jest też motyw przewodnich tutaj naszej działalności, zostaną wyzyskane również po tej stronie przychodowej, a nie tylko po tej stronie kosztowej, jak do tej pory. I widzimy tutaj, że już pierwsze efekty tej integracji. Jeśli chodzi o technologię, to zarówno ten taki słoniowy duży projekt, duże przedsięwzięcie, jakim jest platforma transakcyjna, idzie bardzo dobrze, zakończony jest drugi etap prac, jest gotowa architektura. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystko terminowo tam się wydarza. GPW Tech, czyli ta nasze ramię, które ma komercjalizować naszą technologię, wytworzone przez nas technologię, no to pierwsi klienci testują narzędzia, kolejne do końca roku chcemy wnieść aportem dwa albo nawet trzy rozwiązania informatyczne GPWT, które już są gotowe i będą mogły być komercjalizowane. Jesteśmy też bardzo mocno aktywni w takim obszarze odpowiedzialności społecznej, czy ESG, tutaj dwa takie przykłady, jedno no to uważamy za taką naszą powinność, to moderowanie współpracy giełd Trójmorza, odbyła się konferencja w Krakowie, w tym zakresie pod patronatem i z uczestnictwem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesi giełd, którzy mieli spotkanie z panem prezydentem, takie osobne, też indywidualne. Wszyscy powiedzieli, że nigdy nie mieli okazji tak długo rozmawiać ze swoim prezydentem, jak mieli okazję rozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej. Więc widać, że ta nasza rola moderacyjna jest bardzo i dobrze postrzegana przez te giełdy i też zyskuje wsparcie naszego otoczenia. Niezwykłym sukcesem był oczywiście debiut Allegro, który pewnie wszyscy tutaj się śledziliśmy. Postanowiliśmy uczcić ten niewątpliwy sukces i wszystkie zyski, które osiągnęliśmy w pierwszym dniu obrotów Allegro, przekazać na walkę z COVID-em. Takim mottem jest tutaj, że ci, którzy korzystają czy są beneficjentami tych wydarzeń covidowych, powinni się dzielić z tymi, którzy są i tych wydarzeń, tej pandemii ofiarami. No tak w największym skrócie, co tworzyło wartość dla akcjonariuszy w ostatnim kwartale, a teraz chciałam przekazać głos Izabeli Olszewskiej i Piotrowi Borskiemu, żeby przeprowadzili Państwo przez nasze wyniki finansowe. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Omawiając kilka kolejnych slajdów, ja chciałabym jeszcze uwypuklić, trochę pogłębić wątki dotyczące naszego biznesu podstawowego na rynku finansowym. Na slajdzie dotyczącym porównania międzynarodowego w zakresie obrotów i tak zwanego turnover velocity, czyli wskaźnika obrotu, no widzimy, że procentowy wzrost kwartał do kwartału obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń uplasował naszą giełdę właściwie w czołówce giełd europejskich. Pozostałe giełdy po tak silnych wzrostach, które obserwowaliśmy od marca właściwie przez też drugi kwartał, to są wzrosty związane z okresem wybuchu pandemii, dużą zmiennością na rynkach i po tych wzrostach nastąpiło pewne wypłaszczenie na giełdach i wręcz wolumeny mają tendencję spadkową. Nie jest to nasz przypadek i pytanie jest takie, co nas różni od innych giełd. I tutaj wymieniłabym wciąż bardzo silny wpływ inwestorów indywidualnych, którzy napłynęli na rynek już kilka miesięcy temu, ale ich aktywność ciągle jest bardzo wysoka i mam nadzieję, że tak właśnie pozostanie. No to jest związane z pewnymi okolicznościami związanymi z ultraniskimi stopami procentowymi, które powodują, że na lokatach no, realna strata roczna to jest około minus 3%, więc od początku roku odpłynęło prawie 70 miliardów złotych z lokat i część z tych środków trafia na giełdę, szczególnie, że na giełdzie zaobserwowano, że można, że da się bardzo dobrze zarobić. Mamy wiele spółek tak zwanych COVID winners, które bardzo dobrze sobie radzą nawet w tym trudnym okresie i dawały bardzo wysokie zwroty inwestycyjne dla inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. No jeszcze oczywiście zwiększające się aktywa pracowniczych, w ramach pracowniczych planów kapitałowych już jest ponad 2 miliardy złotych aktywów. Patrzymy na to, w jaki sposób one są inwestowane. Około 40% jest inwestowane na rynku giełdowym, z tym, że to jest też na giełdzie warszawskiej większość, ale z tej części akcyjnej, ale też na giełdach zagranicznych. Więc to wszystko powodowało, że i powoduje nadal, że ta tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o obroty na giełdzie w Warszawie, się utrzymuje. Jeżeli chodzi o wskaźnik obrotu, to tutaj mamy no, w liczniku obroty, o których już powiedziałam, a w mianowniku jest kapitalizacja. Ta kapitalizacja no, miała tendencję lekko spadkową w trzecim kwartale. No, chociażby przyczyna to spadające banki, które no, odnotowały pewne straty związane właśnie z obniżką stóp procentowych. I to powoduje, że cały ułamek, czyli właśnie ten wskaźnik obrotu bardzo ładnie nam urósł i jesteśmy również w czołówce z takimi rozwiniętymi rynkami jak giełda szwajcarska, czy no już blisko też nawet wskaźników dotyczących na przykład London Stock Exchange. Jeżeli chodzi o rynek kasowy, to zaobserwowaliśmy wzrost wartości obrotów akcjami na głównym rynku rok do roku, to jest wzrost prawie 29%, natomiast kwartał do kwartału odnotowaliśmy 10% spadek. No jednak należy uwzględnić to, przepraszam, bo tutaj chyba ktoś zmienia za mnie slajdy, a chciałabym to robić ja, więc jeszcze sobie wrócę. Dobrze, już jesteśmy na tym slajdzie. I tutaj trzeba zauważyć, że w trzecim kwartale są 2 miesiące wakacyjne, więc to na pewno miało jakiś wpływ. Natomiast warto powiedzieć sobie, czego się spodziewamy, bo myślę, że to bardzo interesuje też analityków, inwestorów, więc w naszej ocenie zainteresowanie inwestorów indywidualnych giełdą będzie kontynuowane. Też się dużo mówi, że inwestorzy odpływają za granicę. No oczywiście można powiedzieć, że też do nas przepływają inwestorzy zagraniczni. No, świat jest międzynarodowy, świat jest w pełni elektroniczny, więc tak się dzieje. Natomiast myślę, że inwestorzy indywidualni przychodzą tam, gdzie są dobre produkty i gdzie można zarobić. I tu bardzo wierzymy w nasz pipeline IPO. W tej chwili mamy 23 spółki, które w jakiś sposób deklarowały się, bądź już są w bardzo takim dużym, zaangażowanym etapie przychodzenia na nasz rynek. Tutaj mówię o dużych spółkach i dużych IPO, takich jak Canal Plus, które w tej chwili prowadzona jest oferta, czy spodziewany jeszcze w tym roku Huge Games, People Can Fly, Answer.com, sektor gamingowy, także sporo bardzo ciekawych spółek, które na pewno będą przyciągały inwestorów. Także rynek SPO, czyli ofert wtórnych, bardzo ładnie nam tutaj działa. W 2020 roku, tutaj już historycznie mieliśmy 61 SPO i spółki pozyskały prawie 3 miliardy złotych, 2,7 miliarda złotych. No, dalszy wzrost aktywów PPK to na pewno też jest takie źródło wpływu nowego kapitału na rynek. Zawsze końcówka roku to jest aktywność wzmożona na IGZE tutaj ze względu na budowany w ten instrument, budowaną zachętę podatkową. No i także to, że Allegro znalazło się w wielu indeksach międzynarodowych, to też zwróciło uwagę większej jeszcze liczby inwestorów zagranicznych. Tak więc spodziewamy się, co zresztą potwierdza już październik, tak, jako pierwszy miesiąc czwartego kwartału, no bardzo też jeszcze dobrej końcówki roku. Ja chciałam powiedzieć, że pracujemy sporo nad tym pipeline'em IPO. Myślę, że to jest wspaniały moment z punktu widzenia biznesu do tego, żeby pokazywać spółkom, jak mogą pozyskiwać kapitał na giełdzie. Myślę, że debiut Allegro obalił wiele mitów i pokazał, że w Polsce można mieć bardzo dobrą wycenę. 30 razy EV do EBITDA, taka wycena Allegro, czyli na poziomie zbliżonym do Amazonu, Alibaby, to naprawdę dobre osiągnięcie. Pokazał, że na IPO można zarobić, tu głównie inwestorom indywidualnym. Odczarował mity, że wyjście ze spółki opłaca się tylko drogą prywatną przez M&A. No i to, że w Polsce mamy wspaniały miks inwestorów, a więc dobrą bazę właśnie dla organizacji IPO. Też w trzecim kwartale to był kolejny kwartał takiego boomu na rynku New Connect, gdzie kwartał do kwartału prawie 100% wzrosły obroty, a rok do roku to jest ponad 1200%. Tu mamy oczywiście wiele też spółek z tej branży, takich jak to nazwałam z języka angielskiego COVID winners. Natomiast warto też powiedzieć, że rynek ten naprawdę nam już bardzo dojrzewa, ponieważ po raz pierwszy w jego historii jeden z naszych członków, Globalny Bank, a więc członek zdalny, no, rozszerzył swoje członkostwo także na rynek New Connect. Także widać, że po prostu ten rynek zaczyna dojrzewać i uzyskuje coraz większe uznanie także w oczach inwestorów zagranicznych. Jeżeli chodzi o produkty strukturyzowane, tutaj cały czas zwiększa się liczba tych produktów. To są produkty, które są dostępne dla inwestorów o różnym apetycie na ryzyko, zainteresowanych różnymi instrumentami bazowymi, czyli od towarów poprzez także akcje, indeksy z innych giełd zagranicznych. Przewidujemy, że ten segment będzie po prostu rozkwitał, bo widzimy to, bo startowaliśmy z niskiej bazy, ale widzimy po prostu wzrost zainteresowania i po stronie inwestorów, i po stronie emitentów. Jeżeli chodzi o ETF-y, to tutaj spodziewamy się kolejnych ETF-ów, dwóch, trzech, być może jeszcze do końca roku. To jest również segment, który startuje z niskiej bazy, ale widzimy i rok do roku, i kwartał do kwartału wzrostowe zainteresowanie i przyrost procentowy obrotów. Giełda bardzo dużo robi, aby przedstawiać inwestorom spółki, szczególnie te, które są z sektorów, z branż innowacyjnych. Organizujemy cyklicznie tak zwany GPW Innovation Day, gdzie właśnie we wrześniu mieliśmy też spotkanie z 17 spółkami, bardzo duże zainteresowanie i inwestorów instytucjonalnych, i indywidualnych. Cały czas pracujemy nad wspieraniem płynności, to jest bardzo ważne dla nas zadanie, także oprócz działających animatorów, także działa program HVP, ale co ciekawe, w tym kwartale uruchomiliśmy, czy reaktywowaliśmy program HVF. To jest program i mamy już pierwszego uczestnika tego programu. To jest program dla takich funduszy ilościowych, quantitative funds, które swoje decyzje inwestycyjne podejmują za pomocą metod numerycznych, tutaj, a nie ludzkich decyzji czy ocen. A więc no, też taki bardzo nowoczesny trend na rynku kapitałowym. No i taki pierwszy właśnie fundusz przystąpił do naszego programu. Jeżeli chodzi o udział firm działających w ramach programu HVP, to zaobserwowaliśmy nominalny wzrost kwartał do kwartału, spadek procentowy, no bo to jest spowodowane procentowo także, że inne grupy inwestorów, na przykład inwestorzy indywidualni, zwiększają swój udział. Może przejdźmy teraz do instrumentów pochodnych. Jeżeli chodzi o instrumenty pochodne, to tutaj mieliśmy znowu wzrost rok do roku wolumenów na tym rynku i spadek 15% kwartał do kwartału. Znowu na pewno Q3 z dwoma miesiącami wakacyjnymi to jest jedna z przyczyn, a druga to widać, że w trzecim kwartale mieliśmy spadek zmienności, a zmienność jest duża, zmienność napędza obroty na rynku derywatów. Więc jakby tutaj jest te dwie przyczyny, no jakby uzasadniają ten kwartalny spadek. Oprócz instrumentów takich klasycznych, historycznie już jak kontrakt na WIG20 i na inne indeksy, coraz większym zainteresowaniem cieszą się kontrakty na akcje. Tu już prezes wspomniał, że wprowadziliśmy, co prawda to w październiku, ale no, możemy już powiedzieć, że właśnie to są trzy spółki covidowe i plus na Allegro. I to, co chcę podkreślić, że my jako giełda możemy bardzo szybko wprowadzać nowe kontrakty, to tylko zależy od zainteresowania inwestorów. Jeżeli są wysokie obroty i zainteresowanie danym instrumentem bazowym, a także pojawią się animatorzy, to praktycznie bardzo szybko możemy jako giełda reagować i udostępniać taki instrument inwestorom. Na naszym rynku mamy również, działa również program wspierania płynności na rynku derywatów i w tym trzecim kwartale w ramach programu HVP rozpoczął działanie nowy podmiot, a także mamy nowego animatora na rynku derywatów dla instrumentów, dla kontraktów opartych o indeks WIG20. Kolejny slajd, no, wygląda pięknie, to jest bardzo imponujący i on spina pewną klamrą to, co działo się w biznesie, powiedzmy, podstawowym giełdy przez 9 miesięcy. Także widzimy, że jest to bardzo dobry rok. Właściwie obroty rosną na wszystkich naszych instrumentach, co nas cieszy, że nawet te, które były instrumenty, które były do tej pory niszowe, zyskują zainteresowanie inwestorów, bardzo zwiększyły swoje wolumeny. Także giełda i nasze obroty robią się coraz bardziej różnorodne. Prezes Deal wspomniał na swoim slajdzie takim wprowadzającym o ESG. Ja bym chciała tutaj bardzo krótko, ale podejść do tego tematu z bardzo, bardzo biznesowego kąta widzenia, a mianowicie rynek, a mianowicie ESG w mojej ocenie jest to jeden z megatrendów, jak nie podstawowy megatrend na rynku kapitałowym, który tak naprawdę będzie kształtował ten rynek w najbliższej i trochę dalszej przyszłości. Jak popatrzymy sobie na to, jak prognozowane są globalne aktywa zarządzane przez fundusze ESG do końca roku, generalnie to są w ogóle aktywa, gdzie w decyzji inwestycyjnej były uwzględnione czynniki ESG, to ma to być 45 bilionów dolarów. Ogromny rynek. 80 miliardów dolarów, tyle wynoszą obecnie aktywa samych ETF-ów ESG i one podwoiły swoją wartość przez ostatni rok. Z naszych roadshowów zagranicznych wynika, że w tej chwili globalne fundusze około 30-50% ich uwzględnia już ESG, a w 2021 roku ma to być 100% globalnych funduszy typu BlackRock, Aviva, Amundi. Więc to są nasi inwestorzy, którzy są tutaj też obecni. No i 57% udziału w europejskim rynku funduszy inwestycyjnych, no właśnie mamy mieć te fundusze ESG w 2025 roku. Więc to jest coś, co jest absolutnie ogromnym trendem i ogromnym wyzwaniem. I jako giełda po pierwsze przygotowujemy naszą spółkę do tego, żeby uwzględniała czynniki ESG w każdym działaniu, w ramach każdej inicjatywy strategicznej i także, żeby odpowiednio raportowała, po to, żebyśmy byli na radarach właśnie inwestorów, więc będziemy dalej rozwijać i informować Państwa o tym, jakie wprowadzamy działania w każdej z tej litery E, S i G. W tej chwili publikowaliśmy już raport zintegrowany, a więc raportowanie finansowe i niefinansowe już jest wprowadzone do naszej praktyki. Poprawiliśmy swoje scoringi w ramach oceny Sustain Analytics, bo jesteśmy jednym z udziałowców, czy jednym ze spółek, która jest w WIG-u ESG. Także bardzo chcemy wspierać emitentów i inwestorów i nie tylko chcemy, ale też podjęliśmy różne działania w celu właśnie zapewnienia właściwej komunikacji na przykład spółek do inwestorów, a także zrozumienia tutaj naszych inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, czym jest ten trend ESG. To, co jeszcze po stronie giełdy udało się zrobić, to jest dedykowaliśmy członka zarządu giełdy, który będzie odpowiedzialny za rozwój tego obszaru i jest to moja skromna osoba. Także jako spółka i organizator Platformy Obrotu podchodzimy bardzo biznesowo do tego tematu. Jeżeli uda nam się zrobić dużo w tym temacie, to będziemy zapewne zyskiwać kolejnych inwestorów, kolejne globalne fundusze, które będą przychodziły na nasz rynek. No a jeżeli się nie uda, czego nie zakładamy, no to jest to oczywiście no, jakiś będzie impact na naszym biznesie. Natomiast pracujemy i mam nadzieję, że zarówno my, jak i spółki będą przygotowane do raportowania zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. To ja dziękuję bardzo i przekazuję głos Piotrowi Borowskiemu.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Teraz krótko przeprowadzę Państwa przez wyniki finansowe giełdy w trzecim kwartale. Jesteśmy na slajdzie 10. Przychody ze sprzedaży bardzo nas satysfakcjonowały. Były na wysokim poziomie. Był to głównie efekt wyższych przychodów na rynku finansowym. To giełda była tym głównym driverem naszych wyników w trzecim kwartale. I zanotowaliśmy istotny wzrost przychodów. Koszty operacyjne były wyższe niż w poprzednich kwartałach. Złożyło się to głównie na to wyższe koszty osobowe, wyższe koszty usług obcych i coś, czego zupełnie nie przewidzieliśmy i nie przewidział chyba cały rynek, opłata na KNF, która wzrosła ponad 100%, czyli 13,8 miliona złotych dla całej grupy versus 6,7 miliona w 2019 roku. No nie zaplanowaliśmy aż tak dużego, ponad 100% wzrostu i tak jak mówię, cały rynek został tym zaskoczony. Więc te poziomy wyższych kosztów przełożyły się na niższe EBITDA na poziomie 47 milionów złotych w trzecim kwartale i na zysk netto na poziomie 32 milionów, czyli też trochę niżej niż rok do roku i kwartał do kwartału. Jeżeli chodzi o marżę EBITDA i marżę zysku netto, też były pod presją tych kosztów, o których powiedziałem, a także opłaty na KNF. Dodatkowo jeszcze po stronie kosztów pojawiła się rezerwa na VAT w IRGIT-cie w wysokości 1,8 miliona złotych. To chodzi o kwestie podatkowe. W tym kwartale taką rezerwę dotworzyliśmy. Jeżeli chodzi o wyniki samej giełdy, przechodzimy na slajd 12, przychody na rynku finansowych. Przychody na rynku finansowym, no oczywiście jest to odzwierciedlenie bardzo wysokich obrotów, średniej wartości obrotów sesyjnych, która była na wysokim poziomie w dalszym ciągu, a także bardzo dobrego kształtowania się średniej opłaty transakcyjnej, ponieważ wyniosła ona 2,31 punkta bazowego. Jest to bardzo wysoki poziom. Na to wpływ głównie mają transakcje inwestorów indywidualnych, które są dla nas bardziej opłacalne. No i na to się składa też bardzo duże zainteresowanie rynkiem New Connectem. Ogromny wzrost obrotów generuje też dodatkowe przychody. Opłaty od emitentów były podobne jak w okresach poprzednich, jak w trzecim kwartale ubiegłego roku. Mieliśmy kilka debiutów na rynku New Connect, ale to były małe debiuty. Było ich 7, jeden debiut na rynku głównym. Jak mówię, wartościowo one się nie przełożyły w tej chwili jakoś istotnie na przychody, natomiast co jest warte podkreślenia, Były też SPO, czyli wtórne emisje akcji na głównym rynku w trzecim kwartale i one wyniosły 1,2 miliarda złotych versus 0,6 miliarda w drugim kwartale i to też dodatkowo wygenerowało przychody z obsługi tej linii biznesowej. Market data, dane rynkowe, to jest bardzo stabilny biznes, bardzo dobrze, konsekwentnie rozwijany, może nie tak spektakularny jak te obroty na rynku instrumentów finansowych, ale one tam się kształtują no, na różnych poziomach, jest tam większa zmienność, natomiast tutaj jak widać to idzie cały czas do przodu stabilnie, rośnie liczba abonentów indywidualnych, a także liczba dystrybutorów, również użytkowników profesjonalnych typu non-display. I to tyle na razie z mojej strony. Poproszę teraz Piotra Listwonia, Towarowej Giełdy Energii, o przedstawienie wyników TGN.
Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić Państwu obroty, wyniki obrotów i dane finansowe Towarowej Giełdy Energii za trzeci kwartał 2020 roku. W obrotach na rynku energii elektrycznej głównym wydarzeniem w tym roku pozostaje rozwój rynku dnia bieżącego. Obroty na tym rynku rosną z kwartału na kwartał. Po trzech kwartałach osiągnęliśmy wynik 1,5 terawatogodzin w porównaniu do zaledwie 0,03 terawatów rok do roku, co widać, to tylko potwierdza ten dynamiczny wzrost tego rynku, zwłaszcza w aspekcie uruchomienia w listopadzie zeszłego roku rynku dnia bieżącego formuły XBIT, czyli obsługi tego rynku 24 godziny na dobę i tego, że ten rynek cieszy się popularnością. Widać to kwartał po kwartale, kiedy w pierwszym kwartale osiągnęliśmy poziom prawie 3 tera, w pierwszym kwartale 0,5 tera, w drugim prawie 7, w trzecim, tak jak już wspomniałem. W trzecim kwartale 2020 roku dzięki wolumenowi rynku dnia bieżącego osiągnęliśmy także wzrost obrotów rok do roku na całym rynku spot o ponad 5%. Niestety pomimo dobrego wyniku na tym rynku spot odnotowaliśmy spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną w trzecim kwartale za sprawą niższych wolumenów na rynku terminowym. Odnotowaliśmy spadek o 18% kwartał do kwartału oraz prawie 22% rok do roku. Na tym rynku terminowym odnotowaliśmy niższe obroty, właściwie najniższe obroty na tym rynku od drugiego kwartału 2019 roku. Lipiec jako miesiąc odznaczał się jeszcze wzrostami, natomiast po zapowiedziach zniesienia obowiązku sprzedaży na giełdzie, a więc począwszy od sierpnia, obroty na rynku terminowym zaczęły maleć rok do roku. W sierpniu i wrześniu spadły rok do roku o 1/3. Niższe obroty na rynku terminowym są częściowo zrozumiałe z uwagi na bardzo wysokie wolumeny kontraktów rocznych zawartych w pierwszej połowie roku, głównie w okresie największych niepokojów na rynku, a zatem od lutego do kwietnia. Ewidentnie odczuwamy jednak również efekt zapowiedzi rezygnacji z obliga giełdowego, gdyż największe wolumeny kontraktowane są na rynku terminowym w roku następnym, a więc to obecnie w roku, za który obowiązek sprzedaży może już nie być. Spadek rok do roku ma miejsce także na rynku terminowym gazu, choć tam w przeciwieństwie do rynku terminowego energii elektrycznej obroty były nieco wyższe kwartał do kwartału, to jest poziom 31,7 tera versus 31 tera i ogólnie na poziomie zbliżonym do poprzednich trzech kwartałów. Spadek łącznych obrotów gazem względem poprzednich kwartałów wynika zatem ze standardowo niskich w okresie letnim obrotów na rynku spot, gdzie zresztą nastąpił rok do roku wzrost o 4,7% do wolumenu 3,6 terawatogodzin. Spadek obrotów rok do roku na rynku terminowym produktów gazowych nastąpił w wyniku ograniczenia obrotów kontraktami rocznymi, co mogło być oczekiwane oczywiście po rekordowych obrotach tymi kontraktami w pierwszej połowie roku, gdzie zanotowaliśmy wzrost rok do roku o 58%. Przechodząc do zielonych certyfikatów, Tam odnotowaliśmy w trzecim kwartale istotny spadek w porównaniu do kwartału do kwartału o 25%. Należy to wiązać z sezonowością wynikającą z terminu umorzenia świadectw. Kwartał trzeci jest tym, do którego w szczególności zdecydowanie lepsze jest porównanie rok do roku, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie porównać sezonowość w zawieraniu transakcji na tych instrumentach w poszczególnych kwartałach. W takim porównaniu kwartał trzeci 2020 mieliśmy na rynku certyfikat OZU wzrost o 6%, jeżeli, tak jak powiedziałem, porównamy go do zeszłego roku. Pogłębił się niestety spadek płynności na rynku białych certyfikatów, głównie spowodowany niską podażą tych certyfikatów. W ostatnich miesiącach stopniowo przestaliśmy odnotowywać nowe wystawienia praw majątkowych wynikające ze starych świadectw, tak zwanych przetargowych. Przyrost wystawień nowych świadectw jest wciąż względnie niski. Oczywiście jest dużo tych certyfikatów, które w tej chwili które są po stronie URE do wystawienia, które my jako giełda oczekujemy, że będą przedmiotem obrotu na giełdzie i także ruchów w ewidencji umorzeń po stronie rejestru świadectw. Cóż jeszcze tutaj można powiedzieć? W efekcie mamy, odnotowujemy spadek rok do roku aż blisko 86%, choć wynika to w znacznej mierze z porównania w drugim najlepszym kwartale w historii tego roku, czyli pamiętając, co wydarzyło się w zeszłym roku, kiedy w okolicach czerwca usłyszeliśmy informację o wydłużeniu ważności certyfikatów przetargowych o 2 lata, wtedy mieliśmy dużą dynamikę zmienności cen właśnie tych certyfikatów. I to był najbardziej, to był oczywiście rekordowy wynik w naszej historii. Dlatego też porównanie się z kwartałem w ubiegłym roku pokazuje taki gwałtowny spadek. Przechodząc do kolejnego slajdu. Na rynkach energii elektrycznej i gazu, jeżeli chodzi oczywiście o przychody, które są ściśle skorelowane z wolumenami obrotu, na rynkach energii elektrycznej i gazu odnotowaliśmy spadki przychodów, co jest pochodną spadku obrotów na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu, o których wspominałem na poprzednim slajdzie. Na rynku gazu spadek był nieznaczny, a na rynku energii wyniósł rok do roku prawie 11%. Znaczny spadek obrotu białymi certyfikami spowodował spadek przychodu z obrotu prawami majątkowymi o 27% rok do roku, pomimo wzrostu w zakresie certyfikatów OZO-owych o 6,9%. Spadek dla białych to aż niestety 86%. Przechodzę do kolejnego slajdu. Przychody z rozliczenia transakcji. Sekundę, jeszcze tutaj. Czy Państwo się, widzę, jeszcze nie przełączył ten slajd? Niestety nie mogę przyłączyć, nie wiem, czy Państwu się załadował slajd dotyczący rozliczeń transakcji z rynku giełdowego, czy mogę ewentualnie poprosić kogoś o pomoc techniczną.
Jest ok, wszystko dobrze widać.
Tak? Dobrze, to mi się w takim razie jeszcze nie załadowało. Dobrze, to przechodząc do przychodów z rozliczeń transakcji. W trzecim kwartale 2020 roku zanotowaliśmy spadek przychodów z rozliczenia transakcji do poziomu 9,6 miliona złotych, czyli o 11% rok do roku. Wynika on ze spadków obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz białymi certyfikatami. Spadek jest mniejszy niż dla analogicznych przychodów z obrotu, gdyż przychody z rozliczenia obejmują również wolumen otwartych pozycji z rynku terminowego energii elektrycznej dla dostawy w roku bieżącym. Spadek przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia w trzecim kwartale 2020 roku do poziomu 3,8 miliona złotych, czyli rok do roku to jest minus 37,8, to efekt niższych wolumenów wystawień i umorzeń dla OZE w trzecim kwartale, o czym też wspominałem. przed chwilą, oraz ostatnich wolumenów umorzeń dla certyfikatów kogeneracyjnych przed rokiem. Czyli pamiętajmy o tym, że w zeszłym roku jeszcze mieliśmy umarzanie i obrót dla certyfikatów kogeneracyjnych, których tych oczywiście w roku już nie ma, o czym Państwa informowaliśmy. W trzecim kwartale 2020 w rejestrze gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE zawarto transakcje o wolumenie łącznym 4 tera versus 4,07 w rok do roku, czyli mniej więcej to jest na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. W zakresie rynku towarowego to wszystko. Dziękuję na ten moment.
Dziękuję. Piotrowski, w takim razie jeszcze krótko na temat pozostałych danych finansowych grupy kapitałowej GPW. Koszty operacyjne, koszty finansowe. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, tutaj mamy dużą pozycję, którą już wspominałem, to jest podatki i opłaty, w tym właśnie opłata na KNF, to rzutowało na trzeci kwartał. Poza tym kwartał do kwartału był wzrost kosztów osobowych, ale już, przepraszam, rok do roku był wzrost kosztów osobowych, natomiast kwartał do kwartału był spadek, także one się ustabilizowały obecnie. Był też wzrost usług obcych, on wynika głównie z wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury IT. Rozwijamy się, nowe produkty wdrażamy, nowe usługi, są nowe projekty, stąd infrastruktura też jest rozwijana. Plus, o czym już wcześniej wspominałem, rezerwa na IRGiT w wysokości 1,8 miliona złotych. Slajd 21. Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności. W trzecim kwartale był praktycznie na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale, czy w trzecim kwartale ubiegłego roku. I tu głównie kontrybuje do tego wynik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych grupy KDPW. W konsolidowanym sprawozdaniu sytuacji finansowej mamy bardzo dobrą pozycję cashową, wzrost salda wysokopłynnych aktywów finansowych. Jednocześnie też wzrost rezerw z tytułu VAT-u w IRGiT-cie. My dotwarzamy te rezerwy co kwartał i w stosunku do końca ubiegłego roku też nastąpił wzrost krótkoterminowych zobowiązań, ale to wynika z rozliczeń biznesowych, z bieżących rozliczeń z tytułu VAT w TGE i w IRGiT-cie, to coś normalnego, a także z przesunięcia terminu zapłaty opłaty na KNF. Natomiast te krótkoterminowe zobowiązania nam spadły kwartał do kwartału, dlatego że w poprzednim kwartale wypłaciliśmy dywidendę. I to jest ostatni slajd naszej prezentacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, więc przechodzimy teraz na część Q&A. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy przycisnąć gwiazdkę 2 na telefonie. Pytanie też można zadawać tekstowo na naszym web portal, czyli gwiazdkę 2 na telefonie. Na pytanie damy teraz minutkę na pytania. Więc jeszcze raz, gwiazdka 2 na telefonie, jeżeli są pytania, lub też można zadać pytanie tekstowe lub głosowe, używając web. Dobrze, więc w takim razie podam linię dla Anny Słupczyńskiej, która odczyta pierwsze pytania tekstowe. Proszę bardzo.
Mamy pytanie od Pawła Wieprzowskiego o obligo na rynku energii. ile obecnie się traduje ponad to obligo i czy myślicie Państwo, że jeżeli zniosą obligo na handel energią elektrycznością, całkowicie zniknie ten handel na TGE? Jak duże jest ryzyko zniesienia tego obligo według Państwa?
Tu Marek Zitli, ja bym poprosił Piotra Listwonia o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję.
Tak, dziękuję za pytanie. Po pierwsze, należy pamiętać, że żadne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły. Nie znamy finalnego kształtu projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego zmiany w zakresie poziomu obliga giełdowego. Czy zostanie zniesione całkowicie, jak może wynikać z podpisanego przez rząd porozumienia ze związkami górniczymi, czy też może zostać zmniejszone po prostu. Liczymy, że ten projekt rozwiązań zostanie skierowany do publicznych konsultacji, aby interesariusze rynku energii mogli w tym zakresie się wypowiedzieć. Mamy nadzieję, że rynek znajdzie konsensus w tym zakresie, aby zrównoważyć potrzeby rynku po stronie wytwórców energii konwencjonalnej, jak i odbiorców energii elektrycznej, a w jakiejś części również sektora OZE, korzystającego ze stabilności indeksów TGE na rynku energii elektrycznej. Dodatkowo nie znamy uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem co do możliwości stosowania pomocy publicznej dla transformacji górnictwa, ani też warunków, dla jakich taka zgoda mogłaby być wydana. Co do wpływu jaki może być na poziom obliga giełdowego na handel na giełdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych zachowań, nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań uczestników rynku w przypadku podjętej decyzji o zniesieniu obliga giełdowego. Z jednej strony koncerny energetyczne będą mogły realizować swoje strategie bez udziału w handlu giełdowym. Z drugiej strony wszyscy wiemy, jak kluczową rolę dla interesariuszy i hurtowego rynku energii elektrycznej pełni towarowa giełda energii. Zatem możliwy jest scenariusz, w którym obroty się zmniejszą na giełdzie, jednakże w dalszym ciągu rynek giełdowy pozostanie miejscem handlu wszystkich jego uczestników. My jako zarząd giełdy, niezależnie od decyzji dotyczącej poziomu obliga giełdowego, stale pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem naszych produktów i usług, aby sprostać nie tylko wyzwaniom regulacyjnym, ale przede wszystkim oczekiwaniom uczestników rynku, aby TGE zawsze była platformą pierwszego wyboru. Więc trudno jest się odnieść, tak jak wspomniałem, do tego, jakie będą finalne decyzje w kontekście samego obliga. Obecny poziom handlu na giełdzie w ubiegłym roku osiągnęliśmy na rynku terminowym, bo obligo giełdowe przede wszystkim realizowane jest na rynku terminowym w wysokości 194 terawattogodzin. Do dzisiaj mamy zahandlowanych na giełdzie około 180 terawatów. O których wspomniałem, że w trzecim kwartale był widoczny już spadek obrotów wynikających z komunikacji w zakresie możliwości zniesienia obliga giełdowego. Więc z pewnością możemy liczyć na zmniejszenie wolumenów, nawet wtedy, kiedy te regulacje, sama informacja o zniesieniu regulacji już powoduje pewne odejście, pewne zmniejszenie wolumenów handlu na TGE. Co z kolei mieliśmy także przykład w zeszłym roku, kiedy jeszcze co prawda regulacje nie weszły w życie, a była informacja o podniesieniu obliga giełdowego do 100%. Wtedy już uczestnicy rynku zaczęli istotnie więcej handlować. Ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki poziom obliga finalnie zostanie zdecydowany, ważne jest to, żebyśmy my kształtowali ten rynek jak najbardziej w transparentny sposób, jak najbardziej zachęcali naszymi produktami naszych uczestników rynku, aby po prostu uczestnicy rynku chcieli jak największym stopniu na tym rynku handlować. Jest on niezmiernie ważny dla przede wszystkim dla odbiorców końcowych, ale także, a może nawet przede wszystkim dla odbiorców energochłonnych, którzy kontraktują się ze swoimi sprzedawcami właśnie bazując na indeksach z rynku giełdowego. Dlatego też jednoznacznie trudno się odnieść do tego, jaki ten poziom mógłby być w momencie, kiedy obligo zostałoby zniesione. Liczymy na to, że pomimo tego, że będzie alternatywa do zawierania transakcji w postaci transakcji bilateralnych, to jednak uczestnicy rynku przede wszystkim będą handlować na towarowej giełdzie energii. Pamiętając również o tym, że sama 100% obliga, które jest wpisane w prawie energetycznym, tak naprawdę efektywnie nie wynosi aż tyle, ze względu na to, że prawo energetyczne wskazuje różne wyłączenia, czy kontraktów PPA, czy OZE, czy tych nowych bloków energetycznych jak Opole, Jaworzno, więc efektywnie te obligo giełdowe nie wynosi 100%, tylko pewnie około 55-60%. Zatem ważne jakieś, mam nadzieję, że do konsensusu wszystkie strony tego rynku dojdą i nawet zmniejszenie obliga nie spowoduje istotnych spadków na rynku, natomiast jeżeli doszłoby faktycznie do zniesienia całkowitego, no to możemy liczyć się z większym spadkiem obrotów na rynku. Mhm. Jeżeli byłyby jakieś dodatkowe pytania uzupełniające, to bardzo proszę.
Dziękujemy. Kolejne pytanie dotyczy update'u na wskaźnik cost income oraz CAPEX na przyszły rok.
Tu Marek, chciałem prosić Piotra Polskiego o odpowiedź na te pytania.
Tak, jeżeli chodzi o cost income, on jest nieco wyższy, ale my wcześniej już sugerowaliśmy, że w związku z naszą strategią i rozwojem wielu projektów ten wskaźnik może być na wyższym poziomie, także tutaj mamy jeszcze margines i po prostu on jest w tych granicach, które sobie określiliśmy. Jeżeli chodzi o CAPEX na przyszły rok, to nie podajemy tej informacji. Natomiast jeżeli chodzi o CAPEX w tym roku, do końca roku, to można powiedzieć, że czwarty kwartał będzie podobny do tych trzech kwartałów, może trochę wyższy, także no, nie powinien się zamknąć powyżej kwoty 35 milionów złotych, raczej poniżej. Dziękuję.
Kolejne pytanie dotyczy rynku rolnego. Co tam się obecnie dzieje i ile opłaty teraz będziecie pobierać za obroty na tym rynku? Poprosimy znowu o odpowiedź TGE.
Tak, dziękuję. W zakresie rynku rolnego, jak pamiętacie Państwo, do końca sierpnia trwał okres pilotażowy Platformy Żywnościowej, który był realizowany przez konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych TGE i Izby Rozliczeniowej IRGiT dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym czasie uczestnicy rynku nie ponosili żadnych opłat związanych z obrotem i rozliczeniem transakcji. W okresie pilotażu zostało zawartych, o czym żeśmy także komunikowali, łączny wolumen w wysokości 1250 ton pszenicy. W trakcie też okresu pilotażowego mieliśmy zaplanowane z KOWR szereg spotkań. Trochę to opowiem trochę szerzej, bo ze względu na to, że mamy możliwość w tym zakresie trochę bardziej komunikować publicznie raz na kwartał więcej informacji w tym zakresie, a wydaje się, że to jest dość istotny projekt realizowany przez naszą grupę, dlatego trochę szerzej odpowiem na to pytanie. Więc w trakcie tego okresu pilotażowego mieliśmy zaplanowane z KOWR-em szereg spotkań edukacyjnych i promujących giełdowy rynek rolny wśród producentów zbóż, czyli rolników oraz podmiotów zaopatrujących się w te towary rolne. Niestety sytuacja spowodowana epidemią COVID istotnie ograniczyła nasze plany w tym zakresie. We wrześniu, po już zakończeniu okresu pilotażowego, podjęliśmy decyzję o kontynuacji zwolnienia ze wszelkich opłat dla giełdowego rynku rolnego uczestników, a od października do końca roku obniżyliśmy opłaty za autoryzację magazynów oraz opłaty za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji, czyli obniżyliśmy opłaty takie, powiedzmy, nazwijmy je stałe, infrastrukturalne, które są... Ta infrastruktura, zwłaszcza na tym etapie budowania tego rynku, jest bardzo nam potrzebna. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie o obniżenie tych opłat do zera do końca roku. Obecnie ponoszone przez uczestników rynku na rynku produktów rolnych opłaty to 2,40 zł za tonę. To dotyczy opłaty za transakcje sesyjne zawierane w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych, ale podobna opłata jest również pobierana dla zawierania transakcji w trybie aukcyjnym przez Towarową Giełdę Energii. W Izbie Rozliczeniowej pamiętajmy o tym, że te wszystkie transakcje są również gwarantowane i rozliczone przez naszą spółkę córkę IRGiT. Tam opłaty są pobierane złotówkę za tonę w zakresie transakcji rozliczanych w systemie notowań jednolitych i ciągłych, natomiast za aukcję 2 zł za tonę. Natomiast jak my dalej widzimy rozwój i dalsze działania w kontekście giełdowego rynku rolnego? Obecnie skupiamy się na 5 obszarach związanych z rozwojem tego rynku, czyli dalszej budowie infrastruktury magazynowej, ale nie tylko dla pszenicy, ale również pod nowe produkty rolne, jak żyto, kukurydza. Chcielibyśmy w niedługim czasie posiadać w portfelu 100 magazynów autoryzowanych w całej Polsce, gdyż tylko to nam tak naprawdę powoduje, że ten rynek będzie atrakcyjny z punktu widzenia uczestników, gdzie w każdym miejscu Polski tak de facto będzie możliwość złożenia danego towaru rolnego i jego odebrania, tak żeby nie po prostu nie jeździć, nie ponosić kosztów transportowych między magazynami. Obecnie posiadamy 34 autoryzowane magazyny w całej Polsce. Drugi obszar to dalszy rozwój produktów oferowanych na platformie właśnie odmienioną kukurydzę oraz w kolejnych latach planujemy kolejne produkty jak rzepa, koncentrat soku jabłkowego, cukier, duszone mleko w proszku. Oczywiście to są plany też długoterminowe, natomiast widzimy, że ten rynek jest perspektywiczny mimo tego, że powiedzmy ten wolumen obrotu, który na dzień dzisiejszy został przehandlowany na tym rynku nie jest istotnie duży, natomiast liczymy, że nasze wysiłki w kontekście promocji, edukacji uczestników rynku, promocji tego rynku przyniesie skutki, gdzie będziemy mieli już ewidentne jakieś tego rezultaty w przyszłym roku. Wspomnę o instrumentach. Mamy obecnie w obrocie 64 instrumenty notowane właśnie w systemie kursu jednolitego i notowań ciągłych i 20 instrumentów w systemie aukcji, czyli ciągle za każdym razem, kiedy dodajemy nowe magazyny, nową, poszerzamy tą infrastrukturę, rośnie także ilość instrumentów, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. W zakresie rozwoju jeszcze patrzymy na możliwość zaproponowania uczestnikom tego rynku instrumentów terminowych na produkty rolne. W tej chwili robimy feasibility study w tym zakresie, jak ten rynek terminowy powinien wyglądać. No i oczywiście skupiamy się i prowadzimy dalsze prace związane z promocją i edukacją giełdowego rynku rolnego właśnie wśród podmiotów w celu pozyskiwania kolejnych uczestników tego rynku. To jest mniej więcej tak, jak wygląda w tej chwili nasza praca, jak wygląda rynek i jak wygląda nasza praca w kontekście rozwoju tej inicjatywy, całej naszej grupy.
Dziękujemy. Kolejne pytanie od Wood & Company dotyczy kwestii ewentualnego zakupu giełdy w Armenii. Czy ten zakup kończy już listę M&A-ów? Czy też rozważacie kolejne przejęcia? A jeśli tak, to w jakich obszarach biznesowych?
Tu Marek Dziel na to pytanie odpowiem. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą giełdę w Armenii, to ze względu na eskalację napięcia w regionie Górnego Karabachu wstrzymaliśmy proces due diligence po podpisaniu tego term sheetu. Natomiast z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dalej snujemy plany biznesowe, natomiast samym due diligence, zamknięciem transakcji czekamy na moment deeskalacji konfliktu, chociaż dalej utrzymujemy swoje przekonanie co do olbrzymiego potencjału przedsiębiorczego w Ormianach mieszkających w Armenii i również rozsianych po całym świecie, więc wierzymy w ten projekt i też z krajów południowego Kaukazu jest to jedyne państwo, którego granice te podstawowe nie są w żaden sposób kontestowane, więc w tym sensie jest to wciąż w skali oczywiście Południowego Kaukazu dość bezpieczne miejsce do inwestowania. Więc nie zrażamy się, natomiast no, musimy przeczekać ten czas burzy i naporu. Jeśli chodzi o przejęcia, to w sektorze to niezmiennie patrzymy na spółki technologiczne i na
spółki prowadzące rynki zorganizowane. Oglądamy różne tematy technologiczne, chociaż te inwestycje byśmy woleli realizować poprzez fundusz typu Corporate Venture Capital, tego planu nie zarzuciliśmy, natomiast jeszcze on też się nie zmaterializował, ale liczymy, że się zmaterializuje. Chcielibyśmy delikatnie wyoutsourcować te technologiczne inwestycje, chociaż też nie wykluczamy jakichś inwestycji z bilansu, jeśli coś by już bardzo blisko pasowało do naszego biznesu, bądź było ciekawym uzupełnieniem oferty GPW Tech, czego ramienia technologicznego. Jeśli chodzi o przejęcia organizatorów obrotu, to jest to proces bardzo trudny, nieprzewidywalny, jak to powiedział jeden bank inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdy kraj chce mieć własny bank, własną, dobrze prosperującą ligę piłkarską, przynajmniej jedną własną markę piwa i własną giełdę, więc jest to oczywiście trudne. Trzeba oswajać tych partnerów. Z Ormianami rozmawialiśmy tam ponad rok, prawda, o jakiejś tutaj współpracy. W każdym tym przypadku to jest taka dużo pracy u podstaw i poznawania się, a COVID temu poznawaniu nie sprzyja, natomiast jak napływają do nas różne propozycje, to wszystkie rozważamy, traktujemy poważnie, rozważamy je, no tylko musi to wszystko pakować, pasować do naszej koncepcji biznesowej i musi się opierać na takim solidnym rachunku ekonomicznym. Dziękuję.
Kolejne pytanie od Łuda. Ile obrotów na kontraktach terminowych na Allegro się spodziewacie? Czy będzie to więcej, czy proporcjonalnie niż przyrost na wolumenach na akcjach? I rozumiem, że single stock derivatives są najwyżej marżowymi produktami pochodnymi. Czy tak?
Znowu Marek Wilt, jak prosiłbym Izabelę Olszewską odpowiedź na to pytanie.
Dobrze, to może zacznijmy od kontraktów na Allegro. To znaczy generalnie w ogóle z naszych obserwacji wynika, że no, czym większa zmienność na instrumencie bazowym, tym większe wolumeny na kontraktach, więc jakby spodziewamy się, że na Allegro będzie nadal Allegro w centrum zainteresowania, będzie to duża zmienność, więc spodziewamy się takiego proporcjonalnego wzrostu. To tak generalne takie spostrzeżenie. Natomiast pamiętajmy o tym, że w październiku były duże rzeczywiście obroty na Allegro, ale część tych obrotów też wynikała wprost z dostosowywania się uczestników do składu portfeli indeksów. Tu było Allegro wchodziło zarówno do naszych indeksów, jak i do wielu indeksów zagranicznych, więc jakby to nie były strategie, które łączyły rynek kasowy z rynkiem terminowym, więc to nie było odzwierciedlone w wolumenach na kontraktach terminowych, akurat te dostosowania. Tak więc rzeczywiście no, my wprowadzamy wtedy kontrakty na pojedyncze akcje, kiedy wierzymy, że będą się cieszyły zainteresowaniem inwestorów i że wolumeny będą rosły i takie właśnie mamy zdanie na temat Allegro. Jeżeli chodzi o marżowość, to generalnie marżowość kontraktów na akcje zależy też od kursów akcji. Pamiętajmy, że tam w takim kontrakcie mnożnik jest 100, ale jest różna cena instrumentu bazowego, tak więc porównując różne kontrakty mamy trochę inną marżowość. Natomiast co do zasady można powiedzieć, że kontrakty na WIG20 mają wyższą marżowość niż kontrakty na pojedyncze akcje. Tak więc to zdanie, że kontrakty na akcje są najwyżej marżowymi produktami spośród pochodnych, no nie jest prawdziwe. Kontrakty na WIG20 są wyżej marżowe.
Kolejne pytanie zadał pan Przemysław Staniszewski. Koszty wynagrodzeń rok do roku rosną o około 15%, ale w porównaniu do poprzednich kwartałów są mniej więcej stałe. Czy to oznacza zahamowanie wzrostu kosztów, czy też od pierwszego kwartału 2021 roku możemy oczekiwać wzrostu tych kosztów, czyli jakichś podwyżek płac?
Marek Wittl, zanim przekażę głos Piotrowi Borowskiemu w szczegóły, to może tak globalnie bym
globalnie bym to chciał przedstawić. Mianowicie my mamy ten szereg inicjatyw strategicznych i realizujemy je między innymi poprzez, że tworzymy nowe środki trwałe i wtedy te wydatki są kapeksowane, bądź inwestujemy w rozwój czegoś poprzez ponoszenie kosztów, poprzez tak zwaną w cudzysłowie inwestycje w stratę, no i dzięki temu jakiś produkt się rozwija czy inicjatywa. I te proporcje między OPEX-em i CAPEX-em w inwestycjach, w tych inicjatywach strategicznych są bardzo różne, ale uśredniając szacujemy, że około 70% po prostu należy kapeksować ze względu na to, że powstają nowe aktywa. Natomiast oczywiście ta granica nie jest bardzo taka jednoznacznie podzielona. No, według naszej najlepszej wiedzy, współpracy z audytorem, ten podział dokonujemy. I stąd przyrasta liczba pracowników, ale też przyrastają koszty usług obcych, bo część pracowników, szczególnie w naszym projekcie N8, czyli tego systemu transakcyjnego, świadczy nam usługę programisty jako zewnętrzny podmiot, co jest standardem na tym rynku informatycznym. Jeśli chodzi o wzrost płac, to my działamy według od już drugi rok działamy według bardzo, czy nawet nie, drugi rok działamy według bardzo takiego ustrukturyzowanego systemu wynagradzania i w zakresie premii, i w zakresie wynagrodzenia podstawowego, a mianowicie że stanowiska są podzielone na pewne poziomy zaszeregowania od 1 do 7 i dla każdego tego poziomu zaszeregowania kupujemy dane z warszawskiego rynku instytucji finansowych. Określamy medianę i pensja wynosi mediana plus 10%, czyli płacimy trochę lepiej niż rynek i właśnie, no i tam jest jakiś system dochodzenia do tego poziomu rynkowego w zależności od, znaczy można też go przekroczyć, niektórzy jeśli mają bardzo dobre wyniki w pracy, ale zasadniczo każdemu z pracowników, naszą obietnicą dla pracowników jest, że dostają pensję trochę powyżej rynku, albo jeszcze więcej, jeśli są bardzo dobrzy pracownicy. No jesteśmy w drugim roku, tak jak wspomniałem, w trzecim roku dojdziemy do tego, że wszyscy pracownicy będą na tej mediana plus 10, taki jest plan. I stopniowo dochodziliśmy, natomiast jakie będą wynagrodzenia rynkowe, jaka będzie ta mediana, to tego po prostu nie wiemy i zależy to po prostu od tego, jakie są płace na warszawskim rynku, w instytucjach finansowych, więc nie jest tak, że zarząd zamyka oczy i mówi Ksiński, to mi się wydaje, że trzeba mu podwyższyć 5, a Y-owskiemu 7, a Z-owskiemu 2%, tylko jest to po prostu wynik sytuacji na rynku pracy, warszawskim rynku pracy w instytucjach finansowych, no i indywidualnych predyspozycji pracownika i jakości pracy, którą nam w firmie świadczy. A nie wiem, czy Piotr, zacznę do Piotra Borowskiego, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
Dosłownie kilka zdań. Proszę jeszcze zauważyć, że my też ten system benefitów wyrównujemy w grupie. Między innymi w TGE wystąpił wzrost kosztów osobowych o 900 tysięcy złotych. To się wiąże z wprowadzeniem PP. Jeżeli chodzi o kapitalizację kosztów osobowych w projektach, to ona wyniosła 4,6 miliona złotych za 9 miesięcy tego roku. I generalnie no, staramy się mieć te koszty pod kontrolą, natomiast ten wzrost, pewien zatrudnienie również wynika właśnie z tych nowych projektów, które są realizowane przez giełdę, czy też przez TGE, ponieważ TGE się rozwija, o rynku rolnym mówiliśmy, też jest nowy projekt, to jest uczestnictwo w rynkach międzynarodowych. Także to tyle. Gwoli uzupełnienia.
Mamy kolejne pytanie od pana Michała Sadraka z obligacji.pl. W połowie maja informowaliście państwo, że rozważacie inwestowanie w nadwyżek płynnościowych w obligacyjne ETF-y. Jaki jest status tych analiz?
Znaczy to może ja szybko wyjaśnię. No, chodziło o to, że rozszerzyliśmy naszą możliwość inwestowania, natomiast z tego co wiem, to nie zainwestowaliśmy, ale znaczy to się odbył jakiś bardzo szeroki mechanizm, techniczny zabieg naszej polityki lokacyjnej, nie wiem, Piotrze Borowski, czy
tak, to mieliśmy taki podwójny cel. Z jednej strony to zainwestować z punktu widzenia ewentualnego zwrotu w interesujący produkt, ale to było też powiązane z takim projektem, który jest rozwijany, wchodzi na nasz rynek z ETF-em obligacyjnym, który byłby notowany na giełdzie i tam też, żeby on miał sens biznesowy, to muszą się pojawić duże określone środki i my też z innymi partnerami nie wykluczamy takiej inwestycji, ale jeszcze ten produkt się nie pojawił, także na razie sprawa nie jest aktualna, zawieszona.
Mhm. Kolejne pytanie od pana Michała Sadraka. Czym GPW kieruje się, biorąc udział w kolejnych dokapitalizowaniach i pożyczkach dla Polskiej Agencji Ratingowej, jeśli wartość spółki jest spisana do zera?
Polską Agencję Ratingową spisaliśmy ostrożnościowo w księgach do zera, natomiast wciąż wierzymy, że mocna agencja ratingowa w Polsce jest potrzebna i wierzymy, że ten projekt będziemy rozwijać. Tu pytanie jest z nami też Piotr Kajczuk, który jest w Radzie Polskiej Agencji Ratingowej. Nie wiem, czy Piotr chciałby się coś dodać.
Tak, bardzo chętnie dodam jedną rzecz, że obecnie pracujemy nad rozwojem tejże spółki. Prawdopodobnie w przyszłym roku, drugi kwartał połowa przyszłego roku podpisze spółka pierwsze świadczenie usług dotyczących tak zwanego scoringu, czyli oceny portfela firm dla jednego z klientów. Taki list intencyjny już został podpisany i miejmy nadzieję, że to będzie pierwszy krok do rozpoczęcia działalności już takiej operacyjnej, rozszerzenia portfela klientów.
Kolejne pytanie dotyczy przekazania zysków z debiutu z Allegro, to znaczy zysk z prowizji transakcyjnych w pierwszym dniu. Czy jakieś inne dochody również zostały przekazane i czy możecie Państwo podać mniej więcej o jaką kwotę chodzi?
Informowaliśmy o tym publicznie, że było to 680 tysięcy. To jest oczywiście szacunkowy zysk, jaki był pierwszego dnia handlu na Allegro, jaki osiągnęliśmy, jest to bardziej pewien symbol, a co do tam pewnie złotówki mogliśmy się w tą lub tamtą stronę pomylić, natomiast przekazaliśmy, tak jak informowaliśmy, publicznie 680 tysięcy. Znaczy przekazujemy sukcesywnie, bo zbieramy różne potrzeby, weryfikujemy je na podstawie tego łącznego budżetu 680 tysięcy na to nie przekroczy.
Dobrze. Nie widzimy więcej pytań online.
Więc ja chciałam...
Dobrze, to może jeszcze...
Tak?
Tak, proszę. Ja nie myślałam, że może jeszcze sekundkę damy... Dobrze, proszę do przodu.
Tak, ja chciałam serdecznie podziękować, bo też kończy nam się czas, więc chciałam serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji i zaprosić do kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania po naszym spotkaniu. My służymy pomocą, czy telefonicznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Tutaj zachęcamy do kontaktu, będziemy pomagać.
Ja też bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli się znowu spotkać na miejscu, na giełdzie, twarzą w twarz, rozmawiać o przyszłości giełdy papierów wartościowych w Warszawie.